Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050 jest naszym gościem. Witam Panią serdecznie.
Dzień dobry.
Podwykonawca Tuska, drugoligowa figura z Platformy. To nie Nawrocki o Trzaskowskim, tylko Hołownia o Trzaskowskim. W dzisiejszym wywiadzie w Tygodniku Powszechnym. Podwykonawca Tuska i drugoligowa figura z Platformy. Pani by się pod tym podpisała?
Ja mam inny styl komunikowania się. Niemniej jest tak, że prezydent Trzaskowski podlega szefowi swojej partii, jakim jest premier Donald Tusk. I to jest bezdyskusyjna sprawa.
Jest drugoligową figurą z Platformy?
Nie jest liderem swojej formacji i,
no, bo i tam bardzo, jest lider jeden,
bardzo
no,
silnemu liderowi, tak bardzo silnemu liderowi swojej
zresztą
formacji ewidentnie podlega. I tyle. I to jest informacja o kandydacie na prezydenta do decyzji ludzi, którzy i do uświadomienia ludziom, którzy głosują. Ja myślę, że niektórzy głosują właśnie dlatego, a inni oczekują, że kandydat na prezydenta będzie sam sobie
szefem.
No
dobrze, a gdyby do drugiej tury wszedł Trzaskowski i Nawrocki, to Polska 2050, jest pani pierwszą wiceprzewodniczącą tej partii, poprze oficjalnie tego podwykonawcę Tuska, czy nie poprze?
Jest bardzo niepotrzebne rozmawianie o drugiej turze w momencie, kiedy jesteśmy w pierwszej turze. Jesteśmy w pierwszej turze, dajmy ludziom normalny, pluralistyczny wybór, a nie oczekujmy, tak jakby przeskakujmy tę rzeczywistość i od razu oczekujmy, że mamy decydować.
Nie, no to jest normalne pytanie. No jesteście koalicją,
i
część wyborców
turze.
Się zastanawia, czy po pierwszej turze będzie tak, że Szymon Hołownia, czy, nie wiem, czy pani go będzie do tego namawiać, żeby po prostu ogłosił, okej, nie dostałem się, jeśli tak się stanie, głosujcie na Trzaskowskiego.
I my mówimy, jest pierwsza tura, to jest możliwość wyboru.
Po prostu
dajmy ludziom wybierać, a nie przesądzajmy od razu, co się stanie po pierwszej turze, bo to jest po prostu bez sensu, to jest takie zawężanie demokracji.
Zastanawiam się, czy te wybory tak nie przeczołgają koalicji, że już naprawdę nie będziecie w stanie ze sobą współpracować, bo podwykonawca Tuska, drugoligowa figura, to są słowa niezbyt miłe, mówiąc delikatnie. Przetrwa koalicja te wybory prezydenckie? Bo z obu stron są takie różne czułości.
Ja się bardzo pilnuję w swoich słowach, choć w różnych sprawach czasem walczę bardzo asertywnie, natomiast personalnie się pilnuję. Niemniej dla mnie w ogóle nie ma opcji. Musi ta koalicja przetrwać. Myśmy podjęli zobowiązania wobec wyborców, że będziemy rządzić przez 4 lata koalicyjnie. Koalicyjnie to oznacza, że każdy zachowuje swoją tożsamość, bo wyborcy na tę tożsamość głosowali, ale równocześnie jest zdolny do współpracy z innymi i po prostu tego się trzeba trzymać. Nie ma innego wyjścia. Znaczy jest wyjście,
tego,
ale ono by było złe i niesłowne.
Trzymajcie się tego, ale na razie z tych koalicyjnych zapowiedzi wspólnych niewiele wychodzi w niektórych aspektach, bo na przykład składka...
A dobrze, że zostało dodane w niektórych aspektach.
Składka zdrowotna Magdalena Biejat z Lewicy poszła do prezydenta i poprosiła o zawetowanie ustawy o obniżce składki zdrowotnej. To jest wasz sztandarowy projekt obiecany wyborcom. Co będzie, jak prezydent Duda zawetuje składkę zdrowotną, obniżkę?
No to, co Prawo Polskie mówi w tej kwestii, czyli jeśli prezydent wetuje, to prawo nie wchodzi w życie, co nie znaczy, że po wyborach prezydenckich, gdyby była szansa, że kolejny prezydent byłby gotów podpisać, nie można procedować tego rozwiązania ponownie.
Macie jakiś plan B, bo to wasz koalicjant, poszedł do prezydenta Dudy.
Koalicyjnej. Znaczy, to jest o tyle rozczarowujące, że wiadomo, my się różnimy i na różne rzeczy umawiamy. I to zostało zawarte w umowie koalicyjnej, zostało przeprocedowane, nam na to bardzo zależało, żeby było, skoro to jest umowa koalicyjna, przez rząd i jest to ustawa rządowa. I potem na ostatniej prostej jeden z koalicjantów się wypina z tej umowy i z tego wspólnego uzgodnienia. Niemniej, my uważamy, że to jest dobre rozwiązanie i naprawdę, usłyszmy się, nie ubywa ani złotówka systemu ochrony zdrowia, bo nikt nie jest za tym, żeby zmniejszać finansowanie systemu ochrony zdrowia.
W roku nie ubywa, w przyszłym roku, jak będzie inny minister albo ministrowi nie starczy, to może ubyć, bo na tym polega ta zmiana, że minister w tym roku dosypie, a w przyszłym to się zobaczy. Dobrze.
Ale jak się nakręci rozwój, to będą większe składki, większe podatki większe finansowanie ochrony zdrowia.
Czy Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła dzisiaj wasz projekt ustawy o jawności cen mieszkań? czwartek będzie głosowanie, prawda, w Sejmie tej ustawy. Lewica z Platformą to poprą, czy nie?
No ja mam głębokie oczekiwanie, w które jest właściwie zapośredniczonym oczekiwaniem ludzi, bo to jest projekt,
znaczy,
który
doświadczenie
uzyskał...
ludzi jest takie, że niekoniecznie w waszej koalicji jest zgoda, więc zawsze trzeba dopytać, czy jest to uzgodnione.
To jest projekt poselski. Ja mam wrażenie, że tu jest zobowiązanie, czyli nie jest to ustawa koalicyjna, taka, która została
nie
zapisana
w umowie. Nie będzie pretensji, jak ktoś nie poprze.
Będzie pretensja, ale zupełnie z innego powodu, dlatego, że jest naprawdę bardzo szerokie oczekiwanie ludzi, wyrażone w konsultacjach online sejmowych, w których wzięło udział ponad 6 tysięcy obywateli, czyli chciało im się proaktywnie zadziałać, zalogować, wziąć udział i wyrazić opinię. Ponad 90% spośród tych, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, zdecydowanie opowiedziało się za tą ustawą. Ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby głosować
umie
przeciw.
Pani to powiedzieć ujawnienie w prostych trzech cen. Zdaniach obywatelowi, co to dla niego oznacza jawność cen mieszkań? Co mu to zmieni? Co mu to poprawi?
Już mówię. Dzisiaj jak ktoś chce kupić mieszkanie albo jakąkolwiek nieruchomość, to wchodzi na stronę, a tam jest zadzwoń, napisz, wyślij maila, więc się zaczyna pisanie maili, dzwonienie. Nie ma żadnej kontroli. Jedni mogą dostać jedną informację, inni inną informację. Myśmy zrobili takie ćwiczenie zresztą z moimi współpracownikami. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Otrzymuje się różne informacje i te informacje często są niepełne. Czyli potem się okazuje w którejś iteracji, że tam jest jeszcze garaż jako must, albo tam jest jeszcze piwnica, która kosztuje jeszcze dodatkowe tam ileś tysięcy złotych.
Więc
chodzi
znają,
o to,
tak.
Żeby ludzie mogli się zorientować prosto, jasno, transparentnie, szybko i dla siebie wygodnie, jakie są ceny ofertowe, jeśli chodzi o mieszkania deweloperskie, i podjąć najlepszą dla siebie decyzję w komforcie i w godności. Czyli to jest dla konsumentów, dla... Nie mogę absolutnie zrozumieć, kto by miał głosować przeciwko temu, że jakiś lobby oddycha mu
za
plecami.
PiS twierdzi, że to jest wasza ustawka z deweloperami, że ta ustawa nic nie zmieni.
A to
oni
już jest kuriozum, że to jest ustawka z deweloperami.
A jak pani by odpowiedziała PiS-owi na ten zarzut? Że to jest pozorna zmiana, dlatego że deweloperzy będą to omijać. Ja zresztą jestem przekonany, że będą to omijać.
Na pewno jest tak, że wielkie grupy interesów próbują różne rzeczy omijać, ale to wcale nie oznacza, że nie należy im utrudniać i powodować, żeby jednak działali na rzecz konsumentów. I do tego to służy. Przez lata mówiono, że niemożliwe jest ujawnienie cen mieszkań. Ja myślę, że PiS ma trochę taki kompleks, dlatego że ich polityka mieszkaniowa to był wiadomy bezpieczny kredyt 2%, który i to na danych jest dowiedzione na twardo, po prostu zwiększył ceny mieszkań, dał bardzo korzystne rozwiązania dla deweloperów i dla banków i na tym polegała ich polityka mieszkaniowa i przez te 8 lat nie ujawnili cen mieszkań, nie podjęli żadnych prokonsumenckich dla zwykłych ludzi rozwiązań.
Katarzyna,
i dzisiaj te rozwiązania są wprowadzane, więc oni próbują wywracać kota ogonem i mówić, że to jest dobre dla deweloperów.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest naszym gościem, minister funduszy i polityki regionalnej. Zostajemy w studio, zapraszamy państwa teraz do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych, a porozmawiamy między innymi o repolonizacji gospodarki i deregulacji gospodarki. Jeszcze chcę panią zapytać o składkę zdrowotną, dlatego że piszą etatowcy do dziennikarzy, niezbyt zadowoleni z tego pomysłu, a wy jesteście, no Platforma też, ale jednak Polska 2050 jest taką twarzą tej obniżki składki. Pyta mnie etatowiec w liście tak, dlaczego mam płacić wyższą składkę zdrowotną niż informatyk na JDG? I wylicza, 10 tysięcy brutto na etacie to 800 zł na NFZ, 10 tysięcy na JDG to 314 zł na NFZ, prawie 3 razy mniej. Jaki to ma sens? Jak pani by mu odpowiedziała?
Tu jest cały węzeł gordyjskich najróżniejszych problemów polskiego systemu podatkowego. Nasza intencja przy obniżeniu składki zdrowotnej jest taka, żeby przede wszystkim ulżyć mikroprzedsiębiorcom. Czyli nie informatykom, tylko szewcom.
Ale obniżyliście ale tym, co mają po 50 miesięcznie, bo
ale ponieważ
miał
2000 mamy w Polsce taką sytuację, podatku. Że ciągle nie są rozdzieleni prawdziwi mikroprzedsiębiorcy od działalności gospodarczych, które de facto funkcjonują w otoczeniu etatowym, na zasadach etatowych, ale działają jak gospodarcze, to z tego się rodzą takie sytuacje, jak tutaj opisana. Ale tutaj już wykraczamy poza tą obniżkę, która główna intencja jest ulga dla mikroprzedsiębiorców. Ja osobiście uważam, że ten test na przedsiębiorcę powinien być w Polsce
test
wdrożony.
Test na przedsiębiorcę, czyli?
Czyli oddzielenie tych, którzy są naprawdę mikroprzedsiębiorcami, od tych, którzy pracują de facto w warunkach etatowych.
Czyli rozumiem, że fryzjerka,
tylko, że to
która,
już jest...
fryzjerka czy stolarz, czy
którzy mają
takich,
swój
czy lekarz,
zakład,
którzy,
to są mikroprzedsiębiorcy.
To są no chociaż lekarz to różnie. Bo...
Natomiast informatyk, który pracuje, bo to też może być mikroprzedsiębiorca, ale który pracuje na przykład w dużej korporacji.
I wypisuje jedną fakturę miesięcznie.
Tak jest, to powinien pracować normalnie na etacie, ale to już jest systemowa, duża zmiana podatkowa. Także połączona z jakąś rewizją, nie wiem, tego podejścia, które od lat w Polsce funkcjonuje i które zakłada, że generalnie przedsiębiorcy mają płacić mniej, bo ponoszą bardzo duże ryzyka. To jest kolejna rzecz, to jest jakaś decyzja podjęta na początku lat 90. w Polsce i ustawiono polski system podatkowy przez wszystkie te lata systemowo. Pytanie, czy to dalej powinno aż tak funkcjonować?
Czy nie boicie się, że wkurzycie tych etatowców? Na etatowców jest 12 milionów. Oni się właśnie dowiadują, że 10 tysięcy na etacie, 800 zł na NFZ, 10 tysięcy na JDG, 300 zł na NFZ i że ich to wkurza po prostu.
Wszystkie zmiany podatkowe są bardzo wrażliwe i drażliwe i ja to rozumiem. Natomiast intencja jest taka, żeby ulżyć tym mikroprzedsiębiorcom,
zupełnie,
którzy
tak
obłożeni
mówię,
bardzo dużymi obciążeniami. Widzimy ten trend w statystykach. Zamykane są małe firmy, zawieszane są te firmy.
A to nie można było progu ustawić gdzieś zarobków? No przecież tam jest naprawdę tak, że 50 tysięcy lekarz zarabia i będzie płacił 2000 mniej składki na NFZ.
Ja zwracam uwagę, że tam został ustawiony...
Dosypywać ludziom, którzy świetnie
został
zarabiają.
Ustawiony próg w taki sposób, że procentowo im mniej ktoś zarabia, tym procentowo więcej uzyskuje wobec swoich zarobków, a ci, którzy zarabiają najwięcej, będą płacili więcej niż
powyżej jakiegoś absurdalnie wysokiego progu. No,
ale
rozumiem,
ciągle
że...
tam jest ponad 100 tysięcy.
A będziecie to poprawiać jakoś? Jeśli to wejdzie w życie?
Jeżeli wejdzie w życie, to wejdzie w życie i to jest realizacja umowy koalicyjnej
będziecie
naszego
na
zobowiązania. Natomiast
wprowadzać?
W moim przekonaniu, ale znowu, tego nie ma w umowie koalicyjnej, więc ja zawsze rozdzielam, co jest w umowie, a co jest moim przekonaniem. Taki test powinien się zdarzyć, dlatego że to jest jakiś niezamierzony efekt polskiego systemu podatkowego, który rzeczywiście daje przywileje ludziom, którzy tych przywilejów nie powinni dostawać, bo przywilej dla przedsiębiorcy jest związany z ryzykiem. A tutaj ktoś nie ma żadnych ryzyk, natomiast ma korzyści, więc to jest rzecz niedobra.
O co?
Chociaż oczywiście zrobienie tego byłoby bardzo społecznie wrażliwe i trudne.
No, byłoby niesamowity hałas.
Niesamowity, a dzisiaj
wyruszę.
Mamy
dobrze,
bardzo
ale...
trudne czasy na trudne reformy.
Tak jest.
Nad czym ubolewam, oczywiście.
O co premierowi Tuskowi chodziło z repolonizacją? Czy pani umie wyjaśnić po tygodniu? Koalicji jakoś rozmawialiście o tym, bo premier ogłosił, wyście się zdziwili, zresztą pani wyraziła to zdziwienie w mediach, że nic nie wiedziała o repolonizacji, którą szumnie premier Tusk ogłosił. Wiadomo coś teraz, czy nie?
Ja chyba takiego wielkiego zdziwienia nie wyrażałam. Ja rzeczywiście podkreślam, że nie było na ten temat rozmowy. Ja się zgadzam co do kierunku. Uważam, że repolonizacja, czyli więcej Polski w polskiej gospodarce, więcej polskiego kapitału w polskiej gospodarce, to jest dobry kierunek. Natomiast rzeczywiście niewystarczająco mamy dyskusji o tym, co tak naprawdę rozumiemy pod takimi hasłami i dlatego zwróciłam się do ministra Domańskiego o zwołanie posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, dokładnie poświęconego takiej sprawie, jaką jest repolonizacja, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Co to oznacza? Czy repolonizacja i gdzie jesteśmy, żebyśmy chociaż zmapowali się w koalicji? Bo czy repolonizacja to znaczy więcej państwa w gospodarce, czy mniej? W moim przekonaniu powinno być mniej. Co to oznacza? W jaki sposób chcemy i czy chcemy budować kapitał polski prywatny? Ja uważam, że powinniśmy budować kapitał polski prywatny.
Ale rząd może tutaj...
Bo w top 10 firmach polskich nie mamy ani jednej prywatnej polskiej firmy. To teraz powstaje pytanie, jeżeli na to się zgodzimy, to jak to robimy? Ale i takich pytań jest dużo więcej.
Czy to posiedzenie
więcej.
Komitetu Ekonomicznego jakoś się odbędzie? Dostała pani jakąś odpowiedź na to pytanie?
To jest trochę za wcześnie, dlatego że pismo wystosowałam przed świętami, więc jest jeszcze chwila. No mam nadzieję, że się odbędzie. No w moim przekonaniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokładnie do tego służy. Czyli służy, powinno to być miejsce, gdzie rozmawiamy o fundamentalnych sprawach gospodarczych. Oczywiście też rozmawiamy o jakichś konkretnych ustawach, ale tym razem
że nie rozmawiacie
potrzebujemy
przed ogłoszeniami, przed ogłoszeniem takich ważnych pomysłów, bo to się bardzo rozeszło po mediach, ta konferencja, na której Donald Tusk ogłosił repolonizację.